Witam Państwa, jest piątek, 17 kwietnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 4 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 318 osób. Resort poinformował dziś o wykryciu 296 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już 8214, wyzdrowiało 866 osób. Rząd zaczyna znosić ograniczenia. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawili plan znoszenia ograniczeń związanych z epidemią. Plan podzielony jest na 4 etapy. Pierwszy etap ma rozpocząć się 20 kwietnia. Zostaną otwarte parki i lasy. Będzie można przemieszczać się w celach rekreacyjnych. Jednak osoby do 13 roku życia wciąż będą musiały przemieszczać się pod opieką dorosłego. W sklepach o powierzchni mniejszej niż 100 metrów kwadratowych będzie możliwość obsługi 4 osób na kasę. W sklepach większych może przypadać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Ta zasada będzie również dotyczyć kościołów. Czas wejścia w kolejne etapy będzie zależny od analizy przyrostu zachorowań, wydajności systemu opieki zdrowotnej i realizacji wytycznych sanitarnych. Drugi etap zakłada otwarcie hoteli, niektórych instytucji kultury, czyli bibliotek, muzeów i galerii sztuki, a także sklepów budowlanych w weekendy. Trzeci etap zakłada otwarcie stacjonarnej gastronomii z ograniczeniami, zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych oraz sklepów w galeriach handlowych. Przewidywana jest możliwość organizacji wydarzeń sportowych do 50 osób i organizacji opieki dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i klasach 1-3. Czwarty etap zakłada otwarcie salonów masażu i solariów, siłowni, a także teatrów i kin w nowym reżimie sanitarnym. Minister Łukasz Szumowski przedstawił zasady postępowania w czasie epidemii. Stwierdził, że będziemy musieli stosować je przez najbliższy rok, co najmniej być może półtora, jeżeli nie 2 lata. Zasady te to zasłanianie twarzy w miejscach publicznych, częste dezynfekowanie rąk i powierzchni, zachowywanie dystansu, przebywanie na kwarantannie lub w izolacji w zależności od tego, czy mieliśmy kontakt z chorym bądź jesteśmy chorzy. Ochrona osób najbardziej narażonych na powikłania oraz maksymalne używanie form zdalnych pracy. Trudna sytuacja w domach pomocy społecznej. W środę ewakuowano dom pomocy społecznej w Drzewicy. W sumie w ośrodku koronawirusa zdiagnozowano u 78 osób, 45 pensjonariuszy i 33 pracowników. Od momentu wykrycia pierwszego zakażenia zmarło 3 pensjonariuszy chorych na COVID-19. Grupą prawie 70 osób zajmowały się 2 pielęgniarki. Wszystkie, które wcześniej zajmowały się pensjonariuszami, zostały poddane kwarantannie. Wtedy wojewoda podjął decyzję o skierowaniu 6 pielęgniarek ze szpitala w Opocznie do pracy w ośrodku. Zgłosiły się tylko 2. Jedna z nich, Dorota Pożycka, mówi TVN24. Miałyśmy we 2 zająć się grupą 66 pensjonariuszy, w tym aż 43 zakażonych. Wszystko było zorganizowane w sposób taki, że zakażenia w zasadzie nie da się uniknąć. Musiałyśmy kursować od zakażonych do zdrowych i z powrotem, a przecież nie można przez całą dobę przebywać w kombinezonie ochronnym. Trafiłyśmy do kieratu, pracowałyśmy od bladego świtu do późnych godzin nocnych. W nocy też potrzebowali nas pensjonariusze, a potem znowu ranek i dramat rozpoczynał się od nowa, relacjonowała pielęgniarka. Po apelu mężów pielęgniarek 2 dni przed ewakuacją w placówce pojawiła się 3 pielęgniarka i lekarz wolontariusz. Informacje o trudnej sytuacji w wielu domach pomocy społecznej dobiegają z całej Polski. W ośrodkach dochodzi do masowych zakażeń. Brakuje w nich właściwych procedur, personelu oraz sprzętu ochronnego. Szwedzki ekspert twierdzi, że koronawirus nie zniknie. Główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell powiedział w czasie dyskusji amerykańskiego think tanku German Marshall Fund, że nie sądzi, by koronawirus kiedykolwiek zniknął. Wydaje się, że niektóre kraje prowadzą politykę opartą na założeniu, że jeśli wyeliminują wszystkie przypadki zachorowań w kraju, pozbędą się wirusa na zawsze. Nie sądzę, by tak było, powiedział szwedzki epidemiolog. Tegnell stwierdził, że wciąż nie wiadomo, jak długo trwa odporność osób, które przeszły chorobę lub czy w ogóle ją mają. Tegnell przewiduje, że koronawirus będzie powracać w przyszłości co rok, jak sezonowa grypa. Szwecja i Białoruś to jedyne kraje w Europie, które nie wprowadziły silnych ograniczeń kontaktów międzyludzkich. Szwecja nie zamknęła większości szkół, lokali gastronomicznych ani sklepów. Ograniczono tylko imprezy powyżej 50 osób i wezwano do ograniczenia kontaktów. Ta strategia spowodowała jednak dużą liczbę zgonów na COVID-19. Według oficjalnych danych liczba ofiar śmiertelnych chińskiego koronawirusa w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest w Szwecji kilkanaście razy większa niż w Polsce. Jest też kilkukrotnie większa niż liczba ofiar w sąsiednich krajach skandynawskich. W Szwecji stwierdzono już ponad 1300 zgonów osób chorych na COVID-19. Być może władze Szwecji zmienią nastawienie. Wczoraj parlament przyznał rządowi tymczasowe prawo do nakładania ograniczeń, takich jak zamykanie sklepów czy zakładów pracy. Chiny stworzyły koronawirusa, by wzmocnić swoją pozycję, podaje amerykańska telewizja Fox News. Powołując się na rozmowy z licznymi źródłami, telewizja stwierdziła, że koronawirus został stworzony przez Chiny po to, by kraj ten uzyskał przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. Źródła Fox News poinformowały telewizję, że pacjent zero rzeczywiście został zakażony przez kontakt z nietoperzem, jednak miało to miejsce na terenie laboratorium, w którym ta osoba pracowała. Telewizja Fox News podaje, że jej źródła miały wgląd w tajne dokumenty, w których zawarte są dowody na te doniesienia. To może być najdroższe tuszowanie prawdy przez chiński rząd w historii, stwierdziło jedno ze źródeł Fox News. Stan wyjątkowy w Japonii rozszerzono na całe państwo. Premier Japonii Shinzo Abe poinformował w czwartek, że stan wyjątkowy został rozszerzony na całe państwo. Wcześniej wprowadzono go tylko w 7 prefekturach, w tym w Tokio. Abe ogłosił, że stan wyjątkowy będzie obowiązywał do 6 maja i wprowadzono go w związku ze Złotym Tygodniem przypadającym na koniec kwietnia. Wtedy to w Japonii jest przerwa w pracy, a stan wyjątkowy ma ograniczyć ruch w państwie w tym okresie. Dzięki wprowadzeniu stanu wyjątkowego gubernatorzy prefektur mogą zalecić obywatelom powstrzymanie się od niepotrzebnego wychodzenia z domów, a firmom ograniczenie działalności. Nie są jednak przewidziane sankcje za niedostosowanie się do zaleceń. W Japonii stwierdzono 9200 przypadków zakażenia chińskim wirusem. Zmarło 190 osób. Chińskie władze przyznały, że liczba ofiar koronawirusa w Wuhan jest dużo większa niż oficjalnie podawano. Agencja prasowa chińskiego rządu komunistycznego Xinhua podała, że bilans zgonów spowodowanych koronawirusem w mieście Wuhan wzrósł o 1290 do 3869. Wzrosła też oficjalna liczba zakażonych. W Wuhan bilans został podniesiony o 325 przypadków i wynosi obecnie 50 333. Agencja tłumaczy, że podawane do tej pory niższe liczby są skutkiem przeciążenia służby zdrowia. Część osób zakażonych koronawirusem nie została przyjęta do szpitali i zmarła w domu. Liczby te mogą jednak w rzeczywistości być jeszcze większe. W marcu niektóre niezależne chińskie media podawały, że 7 krematoriów w okolicach chińskiego miasta Wuhan codziennie wydawało rodzinom urny z prochami ich zmarłych bliskich. Łącznie krematoria te wydawały po 3,5 tysiąca urn dziennie. Radio Free Asia pisało wtedy, że z powodu koronawirusa w samym Wuhanie mogło umrzeć nawet 42 tysiące osób. Afrykańczycy sprzeciwiają się rasizmowi w Chinach. Władze Nigerii potępiły rasistowskie postępowanie wobec obywateli ich kraju w Chinach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nigerii odniosło się do doniesień z chińskiego miasta Kanton. Kilkaset osób pochodzących z Afryki zostało wyrzuconych z domów i hoteli. Uważają, że ma to związek z rosnącymi w Chinach uprzedzeniami względem obcokrajowców. Chińczycy z niechęcią podchodzą do osób z innych państw, odkąd władze komunistyczne podają, że obecnie większość przypadków koronawirusa, jakie pojawia się w Chinach, zostały przywiezione z zagranicy. Nigeryjski minister spraw zagranicznych Jeffrey Oneyama powiedział ambasadorowi Chin, że ta sytuacja jest nieakceptowalna i zażądał natychmiastowych działań chińskich władz. Do wiadomości z Kantonu odniosły się też władze Kenii. Kenijskie MSZ złożyło skargę u władz chińskich, stwierdzając, że Afrykańczycy w Kantonie stali się ofiarami dyskryminacji. Władze Kantonu miały obiecać, że niezwłocznie zajmą się sprawą. Zareagowały także władze Unii Afrykańskiej, zrzeszającej wszystkie państwa Afryki. Kwesi Kwarteh, wiceprzewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej, wezwał chińskiego ambasadora przy Unii Afrykańskiej i powiedział, że wydarzenia w kantonie są nieakceptowalne i że Afryka docenia relacje z Chinami, ale nie za wszelką cenę. Chiński ambasador zapewnił, że władze reagują na przejawy rasizmu, aresztują osoby, które wstawiają podburzające wiadomości w mediach społecznościowych i upominają policjantów, którzy nadużywają siły, a także zapewniły 2 hotele dla Afrykańczyków. Stwierdził też, że skonfiskowane paszporty i rzeczy osobiste zostały zwrócone właścicielom. W Nigerii robotnicy zniszczyli chińską fabrykę. W internecie rozpowszechniono nagranie z jednej z chińskich fabryk w Nigerii. Grupa młodych ludzi niszczy teren fabryki. Widać też chmurę dymu z płonącego budynku. Robotnicy twierdzą, że chińscy zarządcy fabryki zamknęli ich w zakładzie na 14 dni po tym, jak prezydent państwa zarządził obowiązek pozostawania w domach. Robotnikom nie zapewniono nawet odpowiedniego wyżywienia. Więcej o tej sprawie za chwilę. Widź pod prąd na żywo. Na całym świecie według oficjalnych statystyk już prawie 2 200 000 osób z 210 państw i terytoriów zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Potwierdzono oficjalnie 147 000 zgonów, za wyleczone uznano 555 000 osób. W Stanach Zjednoczonych koronawirusem zakaziło się ponad 678 000 osób, zmarło 35 000. W Hiszpanii stwierdzono 20 000 zgonów, we Francji zmarło 18 000 osób, w Wielkiej Brytanii stwierdzono prawie 14 000 ofiar śmiertelnych chińskiego koronawirusa. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo.
Kornelia Chojecka, witam Was serdecznie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Już dawno minęła godzina 13, ale mieliśmy problemy z internetem. Dzięki Bogu możemy na żywo nadawać na peryskopie, także Was zachęcamy, żebyście obserwowali również Twittera. Ze mną oczywiście pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Witam Państwa. Witam Ciebie. No nie wiemy, wczoraj rzeczywiście dokopaliśmy silnie komunistycznej rusko-chińskiej agenturze. No ciekawe, czy to jest jakaś zemsta.
Czy to przypadek?
Akurat przed 13:00 awaria techniczna internetu. No dzisiaj zobaczymy, czy to się będzie powtarzać o 13:00. Wtedy będziemy mieć pewność, że to komuchy.
Dzisiaj będzie się działo, na początku powiemy o napięciach między komunistycznymi Chinami a Afryką, a za kilkanaście minut połączymy się z Krystyną Sakowicz, pielęgniarką z wieloletnim doświadczeniem, i porozmawiamy o upadku polskiej służby zdrowia, a później przeniesiemy się do Kanady, gdzie połączymy się z Katarzyną Wierbol, naszą korespondentką z Kanady, która powie również, jak Kanada sobie radzi z koronawirusem. Na początek do Ciebie pytanie, jak Ty zareagowałeś na tą wiadomość, że Nigeryjczycy podpalili chińską fabrykę w odpowiedzi na rasistowskie ataki na mieszkańców Afryki w Chinach. O czym mówiliśmy już wczoraj, na przykład na niektórych hotelach czy restauracjach pojawiły się takie nalepki, że czarnoskórzy są nieobsługiwani.
No, zostali też wyrzuceni z wielu hoteli, musieli spać w parkach, pod mostach, byli obiektami też ataków fizycznych ze strony Chińczyków, no, przerażonych nawrotem koronawirusa, a podobno to zwykła trypka. No, grypka, trypka. Chińczycy doskonale wiedzą, bo przeżyli jakąś hekatombę, o której świat nie wie. Tak jak świat udawał, że nie wie o obozach koncentracyjnych, o wycinaniu organów, tak i świat, no, polegał na informacjach Komunistycznej Partii Chin, która mówiła, że tam chyba tylko 3000 Chińczyków zmarło z powodu koronawirusa, podczas gdy zabrakło w całych Chinach worków do grzebania ofiar. a krematoria pracowały pełną parą w samym Wuhan, mając wydajność ponad 1000 osób na dobę, a pracowały przez ponad 2 miesiące na pełnej wydajności. Także widać, że to te dane chińskie to kłamstwo. Chińczycy, ci, którzy tam żyją, widzieli to na własne oczy, bardzo się boją, zostali jeszcze w jakiś sposób pewnie podburzeni przez partię komunistyczną, no i skończyło się to tymi rasistowskimi atakami na czarnoskórych przybyszów do Chin. Ich tam jest dużo, ponieważ Chiny stały się ostatnio takim dobrym wujkiem, tak jak dla ekipy PiSu, Duda, Morawiecki i spółka tej hołoty postkomunistycznej. Tak samo cała Afryka szła w takim hołdzie.
Mówi się o Afryce, że to są nowe Chiny, że Chiny Dokładnie. Skolonizowały Afrykę.
Tak. Afryka ze względu na ogromne pieniądze, jakie pchały tam komunistyczne Chiny, żeby tam praktycznie przejąć całą infrastrukturę gospodarczą, no, była już taką kolonią dla komunistów chińskich, no to też to dawało ten efekt, że część tych z ludów podbitych, no tam przychodziła do centrali, stąd tak wielu czarnoskórych mieszkańców Afryki znalazło się w Chinach, szczególnie w okolicach Kantonu.
W Kantonie około 320 tysięcy w roku 2017, ponad 300 tysięcy czarnoskórych wjechało do Chin lub wyjechało z nich, także widać, że jest ten duży ruch na linii. I to właśnie w Kantonie zaczęły się te największe napięcia. Tutaj szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że to komunistyczni urzędnicy właśnie podburzali Chińczyków, tak. że to z zagranicy tak. teraz tak. jest zarażenie koronawirusem i rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, zaczęto nawet wyrzucać czarnoskórych z hoteli. Te napięcia wzrastają i no tutaj, jak widzimy na filmiku, w końcu Nigeryjczycy się zdenerwowali i zaczęli podpalać chińskie fabryki.
Trzymajmy się chwilę przy urzędnikach komunistycznych, czy aparatczykach komunistycznych. Wczoraj mówiliśmy, jak próbują świat przekonać, że to jest tylko grypka, że oczywiście tu żadne te izolacje, zamykanie się nie pomagają, a zobaczcie, że w Chinach dokładnie odwrotną narrację u siebie robią. Zamykają granice i Chińczyków straszą obcymi. Mówią, że to nie partia komunistyczna ich zakaziła, tylko teraz jest narracja, że to zagranica. No tu ci Afrykańczycy, że niby są winni za zakażanie koronawirusem. Ale zapytałeś, jak zareagowałem. No, z pewnym niedowierzaniem i takim podziwem, że w społecznościach afrykańskich naprawdę rodzi się jakaś taka duże poczucie dumy i jakiejś tożsamości narodowej. Afryka zawsze była dumna, no tutaj Zulusi są najbardziej z tego znani, nie? Oni się tam nawet Anglikom nie kłaniali, także to może nie jest jakaś taka nowość, ale warto zwrócić uwagę, że zwykle takie ruchy rewoltujące na całym świecie, jakieś podpalania i tak dalej, no to są dziełem komunistów. Tym razem jest to działanie antykomunistyczne, czyli można przyjąć, że jest to działanie dość spontaniczne, czyli Afryka uzyskuje na masową skalę świadomość kolonizacji ze strony komunistycznej Chin. Teraz Afryka dowiedziała się, że to nie chodzi tylko o nowe telefony, jakieś tam może autobusy, czy co oni tam jeszcze, czy fabryki, ale Afryka dowiedziała się, że jest absolutnie pogardzana przez komunistów chińskich i zareagowała. Możemy oczywiście potępić takie brutalne akty agresji, jak podpalenia i tak dalej. Przypominam tylko, że sami Chińczycy palą swoje fabryki.
Tutaj tylko ci wejdę w słowo, jeśli chodzi o tą fabrykę. Ci robotnicy twierdzą, że zarządcy fabryki zamknęli ich w zakładzie na 14 dni, kiedy prezydent państwa zarządził obowiązek pozostania w domach. Również możemy zobaczyć właśnie, jak czarnoskórzy na terenie tej fabryki się burzą, że zostali po prostu
potraktowani jak niewolnicy. Tak, zostali potraktowani jak czarni niewolnicy przez chińskich panów i się zbuntowali. Nie? Także to nie jest tylko w Nigerii. Już teraz wszystkie państwa afrykańskie, Kenia już oficjalnie też wystąpiła, wezwała ambasadora chińskiego z żądaniem, że to się musi skończyć. I rzeczywiście Chińczycy...
Władze reagują.
Chińczycy podkulili ogon pod siebie. Już ambasadorzy tam przepraszają. Już nawet zdaje się Nigeryjczykom. Tu bardzo dziękujemy redakcji Epoch Times, że tak, no, że tak powiem, na gorąco udostępnia, szczególnie na Twitterze.
Pani Barbarze Koniecznej szczególnie dziękujemy. Obserwujcie
polecamy,
ją na
żeby
Twitterze.
Obserwować na Twitterze. Tu naszych widzów z Twittera szczególnie do tego już teraz zapraszamy, żeby zaobserwować panią z Epoch Times, panią Konieczny, tak?
Tak. Konieczna, Barbara Konieczna
Barbara
na Twitterze.
Konieczna. Jeszcze raz dziękujemy. Mamy tam dzięki temu świeże informacje, praktycznie na żywo, co się dzieje. I Afryka się budzi. I teraz pytanie, czy taka akcja, którą my proponujemy, przecież to nie jest ani żadna tam brutalna akcja, ani nie jest to akcja, która no, w jakiś sposób, jakiekolwiek łamanie prawa tu jest, bo my mamy jako konsumenci wybór. Nie kupuję chińskiego. Zobaczcie, mieszkańcy Afryki jasno rozpoznali, skąd idzie zagrożenie. Jasno rozpoznali. Czy Polacy też rozpoznają, skąd idzie zagrożenie i w taki sposób bojkotu konsumenckiego zareagują na agresję komunistycznych Chin? No to jest pytanie do Polaków. Na razie jest coraz lepiej z tym. Myślę, że już chyba większość tych chińskich sklepów z badziewiem zbankrutowała w Polsce.
Jeden z kenijskich senatorów powiedział, że wszyscy Chińczycy powinni zostać wyrzuceni z Kenii, również władze czy Kenii, czy Nigerii reagują i tak jak mówiłeś, Chińczycy też reagują tutaj.
Czołg im dali.
Chcą przekupić
zabawki.
Ich czołgiem. Chiński ambasador zapewnił, że władze reagują na przejawy rasizmu, także widać, że na taką ostrą reakcję krajów Afryki komunistyczne Chiny jednak odpowiadają i można powiedzieć, cofają się o krok do tyłu. Tutaj
A nawet już prezenty dają, bo zobaczcie, tym naszym zdrajczykom z PiSu, to oni sprzedają badziew za ciężkie pieniądze, a ci im dziękują tak, jakby dary tu sahibowie dawali, nie? Tam, w Afryce, to rzeczywiście Chińczycy już muszą dawać nawet nowoczesne swoje czołgi, żeby gniew ludu Afryki uśmierzyć. Także widać, że jesteśmy naprawdę bardzo daleko z tyłu za Afryką. Rząd
możemy
PiS,
brać
kato komuna.
Przykład. Mówiliśmy, bierzmy przykład z Tajwanu, bierzmy przykład z Czech, a dzisiaj mówimy,
bierzmy przykład z Afryki. Tak, bierzmy przykład z Afryki, jeśli chodzi o godność narodową i samoorganizację, oddolną samoorganizację społeczeństwa. Oczywiście nie mówię o tych aktach tam podpaleń czy jakichś tam rzeczy, ale właśnie poczucie dumy i wspólnoty narodowej. Tego możemy się dzisiaj uczyć od Afryki. Do tego nas doprowadził katolicyzm, do tego nas doprowadziły rządy komunistów, że Polska jest społeczeństwem rozbitym, ogłupiałym, niezorganizowanym i bez godności narodowej. To jest fakt, z którym się teraz trzeba zmierzyć.
Pani Barbara Konieczna z Epoch Times mówi, że po tweetach Nigeryjczyków widać, że ludzie się tam obudzili i widzą sprzeczne działania ich rządu względem zachowania Komunistycznej Partii Chin. I wspomina również, że na przykład w Nigerii wciąż jest duża ilość prześladowanych chrześcijan. Także widać, że te napięcia są. Społeczeństwo afrykańskie się budzi. I tutaj powstaje pytanie, co Polacy dzisiaj mogą zrobić, patrząc na to, co się dzieje w Afryce i jak mieszkańcy Afryki są traktowani dzisiaj w komunistycznych Chinach. Czego możemy się z tej sytuacji nauczyć? Może jest to jakaś przestroga dla Polaków w tym czasie?
Ogólnie cała Afryka całkiem nieźle sobie radzi w tych ostatnich czasach. Mówię niekoniecznie pod względem jakiegoś tam rozwoju gospodarczego i tak dalej, ale pod względem jakiegoś takiego świata wartości. Bo Afryka naprawdę ma duży przyrost chrześcijan, jeśli chodzi o nawrócenia. Afryka jest w miarę konserwatywna. Tu taki przykład, no wręcz taki może być drastyczny dla nas, gdzie ostała się konserwatywna narracja w kościele anglikańskim. Kościół anglikański, czyli kościół Anglii, białego Albionu, nie? gdzie głową tam królował, takie tam kucypały różne, to jest protestancki kościół, ale taki bardzo, bardzo podobny do katolickiego. On jako jeden z pierwszych się oderwał jako kościół narodowy, bo mówię jeden z pierwszych, bo pierwszy to był na terenie korony polskiej, to jeden z ostatnich, przedostatni Jagiellon założył, można powiedzieć, kościół protestancki w tak zwanych Prusach Książęcych. Hołd pruski to oznacza powstanie pierwszego protestanckiego państwa na świecie, właśnie pod berłem króla polskiego Zygmunta Starego z rodu Jagiellonów. O tym się w historii często nie mówi. Mówi się o hołdzie pruskim 1525, Jan Matejko i mniej więcej tyle wiemy. A w rzeczywistości było to powstanie pierwszego na świecie państwa zbuntowanego przeciwko Rzymowi z własnym kościołem narodowym. I zaraz potem, 8 lat potem, powstał właśnie kościół anglikański, duma Anglików, duma Anglii. Do dzisiaj jeszcze ten, przecież ślub niedawno był taki, parę lat temu, tam jakieś pary, tam nie pamiętam kto z kim, ale no, na cały świat było transmitowane uroczystości, nawet dość mądre kazanie tam powiedziano, ale wiemy, że ten kościół w Anglii jest mocno zlewaczały, że tam już i homoseksualizm, i kobity zaczynają te pastorskie czy biskupie funkcję pełnić, także jest to kościół upadły. A gdzie ostał się kościół, anglikański? No właśnie w koloniach. Tam czarnoskórzy biskupi są najbardziej wierni biblijnej tradycji. Wyobraźcie sobie, to oni. Dlatego mówię o pewnej wyższości cywilizacyjnej, która zaczyna się pojawiać w Afryce. Ogromny przyrost nawróceń chrześcijan, konserwatyzm wielu z tych kościołów. Oczywiście jest tam wiele dziadostwa, różni tacy oszuści zielonoświątkowi tam jeżdżą i omamiają tych biednych Afrykańczyków. Teraz na przykład taki uzdrowiciel jakiś stwierdził, że on robi sobie wakacje, jego moce się, że tak powiem, wyczerpały i on już nie będzie uzdrawiał tam tych Afrykanów. Nie? Także no to widać, że to był kit. Także takie rzeczy też tam się dzieją, ale jest tam rzeczywiście dość dużo konserwatywnych kościołów. No i teraz to, co widzimy, to takie obudzenie się z tego snu chińskiego jest daleko, można powiedzieć, bardziej takie w świadomości społecznej się pojawiło niż w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Bo w Europie i w Stanach Zjednoczonych to jest taka świadomość elit się budzi. Tu mam książkę generała Spaldinga, jak Chiny w biały dzień przejęły wolny zachód, niewidzialna polecamy wojna. To są elity.
Wkrótce w formie e-booka na
to jest na generał sklepu lotnictwa, pilot tego właśnie niewidzialnego samolotu B-2, doradca były prezydenta Trumpa, czyli elita amerykańska. I ona już wie, że Chiny to zło, że Chiny to dalej komunizm, że Chiny mają agresywne cele na cały świat. Teraz jest akcja wycofywania produkcji. Nawet rząd Japonii płaci firmom, które przeniosą gdziekolwiek z Chin. O tym mówiliśmy bardzo niedawno, w środę, o ile dobrze pamiętam. Ale to są elity. Ale teraz trzeba dotrzeć do konsumentów. W Afryce jest odwrotnie. Elity tam były mocno skorumpowane, nie? Ale ludzie na dole już wiedzą, że komunistyczne Chiny to wróg. No w tym momencie jesteśmy z tyłu za murzynami, bo nie wszyscy Polacy to jeszcze wiedzą.
Ale Polacy bić pod prąd dołączają do akcji. Hashtag nie kupuję chińskiego. My polecamy również wspaniałą ilustrację Grety Samuel. Możecie ją podawać na mediach społecznościowych. Niech się niesie. I widać, że to, co też zaczęliśmy z naszą petycją do prezydenta Donalda Trumpa, żeby Chiny zapłaciły odszkodowania za koronawirusa, mam nadzieję, że również w Afryce nasza petycja będzie popularna, bo cały czas można składać podpisy. Tutaj mam informację, że mamy już możliwość transmitowania na YouTubie, także myślę, że możemy już podłączyć się na YouTuba. Dziękujemy bardzo za Waszą cierpliwość. Dzisiaj mamy problemy techniczne z internetem, ale jesteście z nami, co nas bardzo cieszy, na dobre i na złe. I mam nadzieję, że już za chwilę połączymy się z Krystyną Sakowicz, pielęgniarką z wieloletnim doświadczeniem, bo już tutaj widz pod prąd łączyliśmy się z lekarzami, ale za chwilę porozmawiamy z pielęgniarką. Ja tylko wprowadzę, nie mamy możliwości połączenia się.
No nie przejmujmy się, my robimy swoje, tak, na pewno to do Was dotrze. Lepiej, gorzej, wcześniej czy później, ale do Was dotrze.
Tak, także chciałam zapytać Ciebie i Krystynę Sakowicz o wypowiedź profesora Krzysztofa Simona z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest on ekspertem również od chorób zakaźnych. On w rozmowie z RMF powiedział, od miesięcy mówię, że był u nas, jest eksodus służby zdrowia. Zakaźnicy zestarzeli się, anestezjologów nie ma, pielęgniarek nie ma. Co z tego, że będziemy mieli sprzęt, skoro nie będzie miał go kto obsłużyć? To trzeba zgrać. Już są z tym problemy. Z tego co wiem, to jest sprawa ogólnopolska, powiedział profesor Krzysztof Simon. I rzeczywiście widać, że nie tylko to, że w Polsce jest mało lekarzy i pielęgniarek, ale nawet ci, którzy są, powoli odmawiają pracy ze względu też na swoje zdrowie, ponieważ tak jak wiemy, około 30% zakażeń w Polsce koronawirusem pochodzi właśnie ze służby zdrowia.
No, zmarł już jeden z przedstawicieli, fizjoterapeuta z Radomia, zarażony właśnie w szpitalu przez bardzo taką nierozważną politykę przenoszenia pacjentów chorych z oddziału neurologii. Został przeniesiony pacjent na oddział rehabilitacji i tam zaczął zarażać. Między innymi zaraził rehabilitanta, stosunkowo młodego jeszcze człowieka, 46-letniego, czyli w pełni sił z wielkim doświadczeniem. No, ten człowiek nie przeżył choroby. Wiem, że takie głupie ruchy były robione w różnych innych miastach Polski, że ze szpitali wojewódzkich przepełnionych wyrzucano pacjentów, nie podając, że oni są zarażeni na koronawirusa. Wiem, że taka sytuacja miała miejsce w Limanowej, tu w Lipsku, na pograniczu mazowieckiego i lubelskiego.
Mieliśmy historię z Lublina, kiedy podejrzany z koronawirusem ojciec pani Kingi Smutek został przyjęty do zwykłego szpitala.
Tak, także w ten sposób zniszczono funkcjonowanie wielu szpitali w Polsce przez jakąś, nie wiem, czy przez głupotę sanepidu, czy przez działania. Niektórzy lokalni nasi widzowie, znaczy którzy obserwują to z poziomu swoich powiatów, to mówią, wyglądało to jak sabotaż. Szczególnie to w Limanowej, czyli z Krakowa przywieziono dwójkę pacjentów i zarażono cały szpital i zamknięto ten szpital. To wyglądało jak sabotaż, bo tej dwójce się nie pomogło, a cały szpital praktycznie, który służył lokalnej społeczności w tych innych obszarach niż koronawirus, praktycznie przestał funkcjonować. I tak miejsce za miejscem w Polsce. Także widać, że jest to albo skrajna głupota, albo nawet niekiedy jakieś chore celowe działania.
Tutaj rzeczywiście no, warto by się też zastanowić, jak uzdrowić polską służbę zdrowia. Mam nadzieję, że może też innym razem Krystyna Sakowicz powie o losie polskich pielęgniarek, które często pracują dużo ciężej, nawet niż lekarze, a jednak dostają dużo mniej pieniędzy i rzeczywiście trzeba mieć misję, żeby być pielęgniarką w Polsce, bo to po prostu się nie opłaca, więc też chciałam Ciebie zapytać, co zrobić tak na przyszłość, żeby poprawić los szczególnie pielęgniarek w Polsce.
Nie może tak być, że za tak ciężką i odpowiedzialną pracę jak salowa, ratownik, pielęgniarka, bo oczywiście lekarze to jest no, ta główna siła decyzyjna czy lecząca, ale bez personelu pomocniczego lekarze byliby bezradni. Tak jak ja mogę tu gadać, ale jeśli nie miałbym personelu technicznego, który obsługuje wszystko to, co się dzieje dookoła, żeby to do Was dotarło, to ja bym sobie gadał do pustej ściany. Nie? To dokładnie tak samo lekarz. Może być najzdolniejszy, największy, jeśli nie ma całego zestawu bardzo wykwalifikowanego towarzystwa, nie? Czyli obsługi takiej dodatkowej, instrumentariuszki, przygotowanie tego wszystkiego, oświetlenie, obsługa sprzętu, tam, bo przecież różne odsysacze jakieś, ja się nie znam, no ale trochę tam wiem, o czym to, na czym to polega, to jestem przekonany, że żaden lekarz bez takiej pomocy nie może na dużą skalę działać. Nie? Także mówię szczególnie o takich lekarzach z tych inwazyjnych kierunków, czyli chirurdzy, ortopedzi, kardiolodzy. Nie? No to tu jest cały sztab ludzi. I o ile jeszcze, chociaż pewnie lekarze też tu by powiedzieli, że pewne rzeczy są do naprawy, nie? Jakieś przepracowanie, jakieś działanie takie na wielu etatach, jakieś takie udręki z dyrekcją różne i tak dalej, to sytuacja tego personelu niższego, czyli właśnie pielęgniarek, salowych, ratowników, no to już jest w ogóle horror. Bo oni są niekiedy o wiele bardziej narażeni niż lekarze, bo oni i dłużej przebywają z pacjentami. Lekarz ma tam obchód, zobaczy, czy nawet nie musi, wystarczy, że parametry do niego dotrą, karta choroby i on już tam może po tym poznać. No a pielęgniarka to musi pójść do tego chorego. Czy mu tam wbić jakiś wenflon, czy mu podać lekarstwo, czy salowa opróżnić basen, no... Oni mają bezpośredni styk z chorym, czyli jeśli chodzi o jakieś sprawy epidemiologiczne, to oni są jeszcze bardziej narażeni moim zdaniem niż lekarze. I teraz mamy sytuację, że jakaś menda pisowska zostaje szefem czy członkiem rady nadzorczej jakiejś państwowej, czyli wiecie, to jest, żeby to było prywatne, to ja bym nic nie mówił, ale to jest państwowa firma. I tam taka menda dostaje 100 tysięcy miesięcznie, słownie. 100 tysięcy złotych miesięcznie. Nie ma żadnego ryzyka, nie ma żadnej odpowiedzialności. Zapewne jeszcze może brać na boku łapówki. Ma, że tak powiem, życie jak w bajce, bo ma 15 sekretarek tych, co rejstopy tam, że tak powiem, reklamują i tak dalej. No niektórzy lubią takie, że tak powiem, wydziwianki. I on dostaje z państwowego budżetu. Dostaje 100 tysięcy miesięcznie, no inny tam 50, twój kolega Patkowski, no teraz wiecie, który on się tylko od mamusi brał pieniądze,
wiceminister,
to on tam pewnie z 10 tysięcy dostaje. On niczym nie ryzykuje, jest pośmiewiskiem dzisiaj wszystkich mediów w Polsce. No, co on umie, czym on się zasłużył?
Jeśli ktoś wie, o co chodzi, to polecamy wczorajszy program Idź pod prąd, dogrywka.
Żeby dyscyplinować polskie finanse. Nie? To jest skandal. I to jest przekaz rządu pisowskiego. Nie? I teraz pensja na to się nakłada salowej. Czyli na rękę dostaje do niedawna jeszcze mniej niż 2000 zł.
Która jest najbardziej narażona, tak jak mówiłeś.
Która musi gówna wynosić.
Szczególnie dzisiaj, w czasie pandemii.
Czyli jak ona dostaje, powiedzmy, niech będzie 2000, chociaż żadna salowa do niedawna tamtych dwóch nie dostawała i może jeszcze nie dostaje. No, przyjmijmy. Jak to pomnożymy przez 12, tu pana Jabłonowskiego nie będzie pytać, on się wczoraj już popisał, ma 2000, ma 24 tysiące na rok. A jakaś menda pisowska, bez żadnej, można powiedzieć, odpowiedzialności, tylko dlatego, że umiała komuś dupę wylizać, można tak powiedzieć. Przepraszam za brutalne słowa, ale to są jedyne kwalifikacje tych ludzi, jedyne często. Że to są teczkowi, włazi dupy przeróżne. I on dostaje po kilkadziesiąt tysięcy, czy 100 tysięcy, czy więcej miesięcznie. To jak takie państwo ma być zdrowe? Jak? Powiedz. To jest po prostu niemożliwe.
Czyli
w normalnym kraju, tak, gdzieś ministrowie i inni mogą zarabiać po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale w tym samym czasie salowa dostaje 8 czy 10 tysięcy złotych. Mówię na polskie warunki. Nie? Czyli tam powiedzmy minister dostaje 4 czy 5 razy tyle, co salowa. Salowej wystarczy na życie potąd. Nie? Minister, no dobra, niech tam ma jakieś, czy tam jakiś dyrektor banku, czy czegoś takiego. Nie? Także dopóki ta sytuacja nie zostanie usprawniona, że jakiś pozór sprawiedliwości będą mieli przecież ten fizjoterapeuta, który osierocił dwójkę dzieci chyba. Ile on zarabiał w tym szpitalu w Radomiu? Na rękę. 2300? A czym on jest gorszy od Patkowskiego, powiedz? Czy mamy fragment z Patkowskiego, jak wypowiada się, jakie są aspiracje Polaków? To kiedyś wam, wam jeszcze to pokażę. Na Twitterze już podałem.
Otrzymam informację, że mamy już połączenie.
To jest po prostu skandal. Także mówię, jeśli tego nie naprawimy, jeśli zawody, które są naprawdę potrzebne, czyli wyciąganie basenów, podawanie leków każdego dnia i tak dalej, nie zostaną w Polsce właściwie nagradzane finansowo, to będziemy mieli zapaść służby zdrowia. Bo młodzież albo se wyjedzie, a co zostanie, to będą gnidy, które tylko będą starały się wejść na te stołki rządowe.
Czyli postulujesz, żeby zlikwidować urzędników, tak? Żeby...
No nie, no to jeszcze mnie tutaj wrobisz w jakieś, w jakieś rozwiązanie. Chodzi o stołki, ale i praca musi mieć realne wynagrodzenie. Tylko jak tego dokonać w socjalizmie? W socjalizmie, no to urzędnik mówi, aha, kochanka moja, to ile damy jej? No 5000. Nie, 5000 za mało. Wałęsa mówił, że jego żona ile wydaje? 7. Dajmy jej 7,5. No to kochanka będzie miała 7,5. Będzie asystentką do spraw lotów w kosmos w GS-ie tam w Cimiu Dolnym, nie? No potem szwagier. Nie, no szwagier dyszkę musi dostać, nie? No a później na koniec, aha, no to jeszcze szpital został. Nie, no to po 1500. Niech się chamy cieszą. No to tak się mniej więcej rozdziela te pieniądze w socjalizmie. Tu musi pójść rynek. Tu musi pójść część przynajmniej służby zdrowia, musi zostać sprywatyzowana. I wtedy, zresztą to już się dzieje i tam pielęgniarki już dużo lepiej
naprawdę w
są
praktyce już Polacy
wynagradzane.
Bardzo
i wtedy presja, że praktycznie jak tylko by ta państwowa służba zdrowia działała dziadowsko, no to po prostu zmieniam pracę i idę do prywatnej służby zdrowia. Ale żeby to wprowadzić, trzeba zacząć systematycznie zmniejszać składkę na służbę zdrowia. Bo jak człowiek płaci kilkaset złotych składki na służbę zdrowia, czy tam 100, czy inne, no to on przecież nie zapłaci drugiej takiej składki na prywatną służbę zdrowia. No w przypadku na przykład dentystów to już tak się dzieje, nie? Że płacimy na dentystów państwowych, a chodzimy do prywatnych i tam płacimy drugi raz.
I teraz po prostu chodzi o to, żeby przestać aż tak dużo płacić na państwową służbę
zdrowia. Wiadomo, że skokowo to się zmieni, jeśli upadnie państwo w wyniku jakiejś rewolucji lub wojny i wtedy trzeba będzie budować od dołu. W warunkach takich normalnych, bez takiego kryzysu, choć mówię, nie wiadomo, co ta chińska wojna przyniesie, trzeba to robić stopniowo, ale trzeba przedstawić narodowi plan. A na razie tego planu nie ma. Jest tylko rozdawnictwo budżetowe, czyli jeszcze więcej podatków i jeszcze więcej długu, czyli większa inflacja i obciążenie dzieci i wnuków. Tylko tyle i po to właśnie wzięli Patkowskiego, bo nikt poważny nie chciał takiego socjalizmu dłużej firmować swoją twarzą. No.
Niestety jest to symbol upadku państwa. Tam. Jesteśmy już na YouTubie. Witamy Was. Dzisiaj program Szalony Internet. Raz jest, raz go nie ma, ale my nadajemy. Przypominam, że cały czas jesteśmy na Peryskopie. Tam możecie zobaczyć nasz odcinek od początku i mam nadzieję, że później on będzie również dostępny na naszym kanale YouTube. Czy już mamy połączenie z Krystyną Sakowicz? Witamy serdecznie. Nie wiem, Krysiu, czy nas dobrze słyszysz?
Tak, słyszę. Witam Was serdecznie, witam wszystkich telewidzów. Idź pod prąd telewizji. Witam.
Bardzo nam miło gościć pielęgniarkę z tak wielkim doświadczeniem. W Idź pod prąd rozmawiamy o wypowiedzi profesora Simona, o tym eksodusie zarówno pielęgniarek, jak i lekarzy za granicę. Także jakbyś mogła skomentować właśnie z perspektywy pielęgniarki, na czym polega taka największa bolączka dzisiaj polskiej służby zdrowia?
No, bolączką służby zdrowia to przede wszystkim jest brak personelu. I to mogę powiedzieć właśnie na przełomie tych właśnie ostatnich lat. To właśnie w szpitalach takich miast mniejszych, tak jak ostatnio teraz pracowałam, bo już 30 lat jestem właśnie pielęgniarką, to naprawdę w ogóle się nad tym nie zastanawiano. nie zastanawiano się, że personel się starzeje, że pielęgniarki się starzeją, że jest właśnie coraz mniej pielęgniarek. Nie wiem, pociągało to za sobą jakieś takie właśnie zmniejszenie oczywiście płacy też dla pielęgniarek. No zarobki, no właśnie to są po prostu żenujące, naprawdę żenujące przy tak ciężkiej pracy, takiej stresującej pracy, kiedy właśnie mamy odpowiedzialność za życie ludzkie. To, że jest zła organizacja w szpitalach, że był czas, że zlikwidowano tak zwane panie salowe. Kiedy był na oddziałach, to był cały zespół. Byli lekarze, były pielęgniarki, były panie salowe, które też sprzątały, ale też dużo było tych pań salowych, bo one naprawdę były potrzebne, bo one właśnie załatwiały wszystkie takie właśnie podanie picia, podanie właśnie czegoś tam przyniesienie, zaprowadzenie do łazienki. No to takie naprawdę proste czynności, a te panie naprawdę mogły pomagać, służyć temu choremu. I przy tym właśnie pielęgniarka mogła w tym czasie się zajmować naprawdę innymi rzeczami, właśnie leki, kiedy to naprawdę jest potrzebna rozwaga, jest potrzebny czas do tego, na różnych właśnie wykonywanie różnych badań, to też jest potrzebny właśnie czas. A pani salowa w tym czasie mogła porozmawiać z tym chorym, usłużyć mu, to zrobili, wiecie, takie ekipy sprzątające. Tych pań salowych zrobili ekipy sprzątające, że te panie właśnie teraz już nie będą się zajmowały tymi chorymi, tylko właśnie będą sprzątały, bo teraz musimy właśnie mieć w szpitalu posprzątane i tak dalej. I to wszystko właśnie, wszystkie te takie proste czynności, które mogły panie salowe wykonywać, to przerzucono na pielęgniarki. I właśnie wtedy trzeba było wykonywać wszystko szybko, szybko właśnie, kiedy i leki, więc to było naprawdę stresujące, żeby się nie pomylić, bo już tam ktoś dzwonił, no dzwonił, bo potrzebny jest basen. Oczywiście to jest też, są potrzebne, ale właśnie takie wprowadzenie, no zła organizacja po prostu tych wszystkich właśnie takich no czynności prostych właśnie. Później, następnie, że to było straszne wprowadzenie jeszcze za PO właśnie tej emerytury dla pielęgniarki 67 lat. To w ogóle coś makabrycznego. Jak można taką właśnie pielęgniarkę już pod 70, żeby ona pracowała na takich oddziałach zabiegowych, kiedy tam trzeba dźwigać, kiedy tam jest naprawdę szybkość taka potrzebna. A wiadomo, no człowiek się starzeje, panie pielęgniarki się starzeją, więc i słuch, i wzrok, i sprawność jest nie ta, i siły są nie te. W ogóle nikt o tym nie pomyślał. To było w ogóle karygodne. Następnie zrobili, oczywiście wszędzie wchodzą papiery, więc nikt nie myślał o jako takiej pracy usprawniającej dla chorego, tylko jeszcze właśnie dla chorego i dla personelu, żeby to po prostu współdziałało razem. Dołożono, nawalono papierów. Komputeryzacja, no to dobrze, w komputerze. I teraz w komputerze ileż tych papierów ta pielęgniarka musi wypełnić? Ile tych bzdurnych takich, wiecie, fistaszków musi poustawiać? Bo ktoś to sprawdzał, no po prostu idiotyczne, czy ty podałaś i teraz taka lista się pokazuje, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej. I musisz tą kartę przelatywać i zaznaczać fistaszki, że tak, że poprawiłaś prześcieradło, że podałaś pić, że podałaś basen, że podałaś leki i tak siedzisz i tracisz czas na bzdurę, na bzdurę. Nie liczy się człowiek, tylko oczywiście liczy się papier. O, właśnie to tak.
Czyli to, co mówisz, Krysiu, bardzo dziękuję Ci za taki szeroki opis sytuacji, no, strasznej, takiej bolesnej zawodu pielęgniarki w Polsce, czyli biurokracja, zła organizacja, również zbyt niskie wynagrodzenie.
No właśnie, czy mogę wejść w to wynagrodzenie? Krysiu, ile dostaje na rękę już pielęgniarka z dużym doświadczeniem i pracująca na odpowiedzialnym miejscu w szpitalu? Ile to jest na rękę miesięcznie?
No teraz to tak myślę 3000 zarabia pielęgniarka.
3000 już doświadczona pielęgniarka.
Tak. Doświadczona pielęgniarka zarabia 3000.
Dobrze, a powiedz mi, jak ty, czy jak może dyskutowałyście z koleżankami, jak wyście się czuły, kiedy dochodziły do was informacje, że w jakiejś tam spółce Skarbu Państwa człowiek znikąd z politycznego klucza zostaje wstawiony i z tego samego budżetu, gdzie wam zlikwidowano salowe, gdzie wam dają te 3000 miesięcznie, ktoś zarabia 100 tysięcy miesięcznie z tego samego budżetu państwa jako pracownik państwowy?
No oczywiście, no to przecież to jest coś strasznego i denerwowałyśmy się bardzo. Bardzo, także no czułyśmy się bardzo niedocenione, rozgoryczone, że to właśnie w ten sposób i jaka jest niesprawiedliwość. To jest po prostu niesprawiedliwe. I to, że pielęgniarki chciały oczywiście zarabiać więcej, więc następne jechały gdzieś do innych szpitali i następne etaty brały, żeby jakiś tak właśnie, ale jakim to jest kosztem? To jest kosztem niesamowitym, bo ileż godzin można też pracować? Kosztem rodzin, kosztem właśnie pracy, zdrowia. No, to jest takie nagminne, że lekarze, pielęgniarki gdzieś tam jeszcze na kolejnych etatach właśnie pracują.
Możesz, Krysiu, jeszcze powiedzieć z perspektywy właśnie ilu lat pracy pielęgniarki, teraz masz taką przerwę od tego zawodu, ale może właśnie w tym momencie masz jakieś refleksje, co możemy zrobić, żeby ulepszyć polską służbę zdrowia, bo koronawirus obnażył te słabości polskiej służby zdrowia, ale tak jak mówił profesor Simon, już wcześniej nasza służba zdrowia miała się źle, tylko teraz po prostu to zobaczyła cała Polska. Pierwsze pytanie, ile lat masz dokładnie doświadczenia zawodowego, a drugie, co byś radziła? Myślę, że tutaj przyszłym polskim elitom już po pandemii koronawirusa, co zrobić, żeby uleczyć polską służbę zdrowia?
Przede wszystkim żeby funkcjonowała służba zdrowia dobrze, to wszyscy ci, co zarządzają, mieli taką możliwość sprawdzić się na takich właśnie stanowiskach, żeby przejść przez te wszystkie stanowiska. Bo jeżeli zarządza ktoś, kto się w ogóle na tym nie zna, na tej pracy, no to jest po prostu to jest katastrofa to jest. Bo naprawdę on nie myśli, tak jak czytałam tutaj ten artykuł, że pielęgniarki i lekarze nie stawili się gdzieś tam właśnie, że byli wezwani, żeby ich przenieść do innego szpitala. No przecież to tak nie można. To człowiek to nie jest maszyna, że ją wstawisz, przestawisz i ona funkcjonuje i pracuje. Czy nieważne, czy ona jest na tym miejscu, czy na innym miejscu. To jest naprawdę, bo to się wiąże też z jakimś mieszkaniem gdzieś. To się wiąże, że tam są inne jakby też warunki pracy, bo to też jest istotne. Też nie wiadomo, czy tam będzie zabezpieczenie, czy będzie do kogo pójść się z tym zwrócić. No nie można wystawiać lekarzy i pielęgniarek bez takiego właśnie zabezpieczenia i kazać im tam dysponować nimi, że oni tam mają pójść i załatwić tą sprawę. No to tak nie działa. To tak nie można w ten sposób postępować.
Tutaj rzeczywiście bardzo cenny apel, żeby osoby, które będą planować służbę zdrowia, tak jak przed chwilą powiedziała Krystyna Sakowicz, żeby przede wszystkim przeszli po kolei te szczeble, żeby wiedzieli, co to znaczy być na przykład pielęgniarką. Tak?
Że człowiek niech on basen raz przynajmniej w życiu, że tak powiem, poda i opróżni. Taki minister przyszły, no to będziemy gadać. Szczególnie, że przypominam Państwu, że słowo minister, ono nie bierze się od limuzyny, kochanki czy wielkiego biura. Minister to znaczy sługa. I to jest z chrześcijańskiej, ze słownictwa i wzoru chrześcijańskiego. Minister to jest sługa. Czym ktoś jest wyżej, tym bardziej powinien być wykwalifikowany do służby. Czyli on powinien zażyć każdej czynności, którą później kieruje. To jest także dla pastorów, to się liczy i to wielokrotnie o tym mówiłem, ale także właśnie do ministrów, bo minister to jest sługa, a prime minister to jest największy sługa. Oczywiście wiemy, że u świń w folwarku zwierzęcym Orwella jest wszystko dokładnie odwrotnie i w każdym socjalizmie tak jest.
Pytanie do ciebie, Krysiu, co byś dzisiaj powiedziała szczególnie pielęgniarkom słowo otuchy i wsparcia w tym trudnym czasie, kiedy to właśnie pielęgniarki są często na pierwszej linii walki z koronawirusem, są często przestawiane z różnych miejsc, ze szpitala do domu opieki społecznej, walczą, robią co mogą, ale jest naprawdę ciężko. Co byś dzisiaj im powiedziała?
Ja bym im powiedziała, żeby zawierzyli się też Bogu, żeby właśnie ta praca przynosiła efekt i była właśnie taką zadowalającą, żeby swoje sprawy właśnie powierzali Bogu, żeby im było właśnie po prostu lżej, a też żeby dbały o swoje bezpieczeństwo, żeby pilnowały, bo jednak żeby się nie narażały aż tak właśnie, tak strasznie. Żeby wymagały po prostu tego od tych właśnie, którzy mają im zabezpieczyć to bezpieczeństwo. I no, życzę im po prostu opieki Bożej, wytrwałości. No, tego bym im życzyła.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Twój apel, Twoje słowa rozniosą się dalej do pielęgniarek w Polsce, dzielnych przede wszystkim kobiet, które dzisiaj robią co mogą, żeby uchronić Polskę przed koronawirusem. Dziękuję Ci bardzo. Była z nami Krystyna Sakowicz, pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy. A teraz zapraszamy Was na trailer filmu Genesis z polskim lektorem, bo dzisiaj mamy kilka ogłoszeń w związku z tym wspaniałym filmem, a po tym trailerze łączymy się z Katarzyną Wierbol.
I rzekł Bóg: niech stanie się światłość. I stała się światłość.
Muszę zadać to pytanie. Jak można nie wierzyć, że ktoś to wszystko zaprojektował? To oczywiste, że geniusz Bożego stworzenia woła o uznanie istnienia potężnego, inteligentnego projektanta.
Formował się sam na przestrzeni miliardów lat? Czy globalny potop rzeczywiście miał miejsce? Potem rzekł Bóg. Uczyńmy człowieka. Genesis, raj utracony. Pierwsza na świecie animacja o stworzeniu świata w technologii 3D.
This is happening live in one of the Chinese company. The youths are angry. They said enough is enough. They don't want to take this trash. So as you are watching now, you can see what is happening. Even the police, they don't know what to do again. Men are hungry. No food anywhere. You can sit by yourself. Even the Chinese, all of them have run inside. They destroyed the company. You saw the material. You can see they are breaking the glasses. You can see what is happening now. Even the soldiers, the armies, rest of them. You can see what is happening.
Przed chwilą widzieliście trailer filmu Genesis, Raj utracony, z polskim lektorem. Mam dla Was dobrą informację. Za 2 tygodnie odbędzie się konferencja kreacjonistyczna online z gościem specjalnym, jednym z twórców filmu Genesis, Erikiem Hovindem, synem słynnego Kenta Hovinda. To wszystko jest organizowane przez Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Konferencja odbędzie się w dniach od 30 kwietnia do 2 maja i na stronie idźpodprąd.pl znajdziecie szczegóły tej konferencji. Możecie zapisywać się już teraz na nią na adres zjazd.chrześcijan@idzpodprad.pl. Koszt uczestnictwa w tej konferencji online to 20 zł. Uwaga, ilość miejsc ograniczona, także lepiej zapisać się już dziś. A tylko przypomnę, że film Genesis można obejrzeć również w internecie. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl, jak również na stronie naszego sklepu można go zakupić albo wypożyczyć. Także są dwie opcje. No, ten film zrobił furorę i myślę, że to jest wspaniała wiadomość, że będziemy mogli mieć konferencję kreacjonistyczną z Erikiem Hovindem specjalnie dla Polaków. Zdaje się, pierwszy raz w historii. Pastor Paweł Chojecki, jakbyś zachęcił do udziału w tej konferencji.
No to jest wydarzenie, to jest rzeczywiście człowiek, który z nazwiska jest znany, jego ojciec, Kent Hovind, rzeczywiście chyba zrobił pierwszy taki wielki wyłom w tym poziomie medialnym, jeśli chodzi o przywracanie prawdy o stworzeniu do tego, co Bóg powiedział w swoim słowie, czyli do Księgi Rodzaju. Jego syn, to już jest nowe pokolenie oczywiście, troszeczkę nowe metody, jego syn poszedł jeszcze dalej i on był menadżerem właśnie tego projektu, film Genesis, Raj utracony, bo stwierdził, że do młodego pokolenia nie dotrzemy już wykładami, bo wykładów to słuchało moje pokolenie, nie? A twoje pokolenie to już bardziej inne metody, między innymi filmy. Drugi taki człowiek, Ken Ham, stwierdził, że trzeba w wymiarach 1:1 zbudować Arkę Noego, żeby młodzież zobaczyła, żeby przeżyła, co to znaczy ten opis biblijny, żeby te wszystkie śmichy, chichy, że to tam się nic nie mogło pomieścić na tej arce i haha, to żeby sobie no przyjdź, zobacz, ile się tam może pomieścić w tej arce, która opisana jest w Biblii, a Ken Hovind właśnie był menadżerem i pomysłodawcą tego filmu w animacji 3D. Dokładnie ten film, także w Muzeum Kreacjonistycznym, pokazany jest w jakiejś takiej animacji, ja już nie wiem ile, ale w każdym razie, że tak dmucha, bucha, chwieje i wszystko razem, nie? Tam takie kino specjalne mają, jak kiedyś będziecie w Kentucky, no to odwiedźcie koniecznie to muzeum. O, Kasia już jest z nami i była w tym muzeum. Być może zapytamy Kasię o pierwsze wrażenia z tego muzeum. A właśnie Erik jest znany z tego, że potrafi nawet w ciągu minuty zrobić program kreacjonistyczny, bo ma taki właśnie
Creation
program
Minute.
Creation Minute, że w ciągu minuty, czyli widać, że to jest człowiek już młodego pokolenia, tych mediów instagramowo-twitterowych, bo chyba na Instagramie to jest minuta, na Twitterze no jest Jasiem jeszcze 2.20 w porannym programie.
Pomyśl dziś. Bardzo się cieszymy, że Erik Chomin będzie mógł specjalnie mówić dla Polaków, bo w krajach, czy w Niemczech, czy na Ukrainie rzeczywiście kreacjonizm jest dosyć silny, a w Polsce myślę, że głównie dzięki środowisku Iść Pod Prąd no, zaczyna być popularny ten temat, dlatego gorąco Was zachęcamy, żebyście...
Nie wiem, czy w Polsce nie jest silniejszy już niż w Niemczech. Na Ukrainie to jest lepiej trochę.
Miejmy nadzieję. Zachęcamy Was, żebyście zapraszali Waszych znajomych, bo wykłady Erika Chowina nie będą od razu transmitowane na YouTube'a, więc jeśli chcecie posłuchać go, to trzeba zapisać się na naszą konferencję. A ja już witam serdecznie Katarzyna Wierbol prosto z Kanady.
Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
Damy.
Jesteś na świeżo po wizycie w Muzeum Kreacjonizmu i w Arce w Kentucky. Czy mogłabyś powiedzieć naszym widzom właśnie swoje pierwsze wrażenia? Jesteś studentką medycyny, interesujesz się kreacjonizmem, a teraz miałaś okazję być tam, zobaczyć to na własne oczy.
No to powiem, że robi wrażenie. Jako osoba, która była, no kiedyś wierzałam w ewolucjonizm w ogóle, nie, to mi się nie mieściło w głowie, że takie miejsce kiedyś pojadę, ale takie coś zobaczyć na żywo, tak jak mówiliście, zobaczyć, że to faktycznie, że te zwierzęta mogły tam się pomieścić, zobaczyć, ile tam pracy musiało zostać włożone, także no, robi wrażenie i szczególnie te informacje, które tam można zdobyć, nie. Ja jako studentka wtedy jeszcze na biologii, jak na biologii byłam, no to tak jak mówię, wierzyłam w ten ewolucjonizm i myślałam, że po prostu nie ma faktu, że kreacjonizm nie może być wytłumaczony, bo nie ma dowodów takich naukowych, a tam po prostu to jest masa, tam cały dzień można spędzić i tak by było, tak to jest za mało czasu, żeby to wszystko tak dobrze ogarnąć, nie? Także naprawdę bardzo, bardzo polecam, to jest, no to naprawdę tak zmienia tak samo perspektywę człowieka.
Także póki co no nie można pojechać, nie jest to bezpieczne, żeby jechać do Muzeum Kreacjonizmu, ale można zobaczyć film Genesis. A jak Bóg da, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zorganizujemy większą wycieczkę do Muzeum Kreacjonizmu. Pastor
Paweł Chojecki. Myślę, że sporą część tych dowodów, o których Kasia mówi, właśnie na konferencji przedstawi Erik Chowind już w maju.
Już za 2 tygodnie. Wspaniała wiadomość. Kasiu, my niestety musimy poruszyć temat koronawirusa. W Kanadzie jest ponad 30 tysięcy osób zarażonych oficjalnie koronawirusem i 1200 przypadków śmiertelnych. Jakbyś mogła powiedzieć naszym widzom, jak Kanada radzi sobie z pandemią koronawirusa?
No jak wiecie, Kanada to jest wielki kraj. Tak jak powiedziałaś, jest już ponad 30 tysięcy przypadków. Też powiem może trochę o Quebecu, w tej prowincji, w której ja mieszkam, nie? No tak jak mówię, w Quebecu ponad 30 tysięcy przypadków w Kanadzie, a w Quebecu jest już ponad 16 tysięcy przypadków, a w Montrealu, czyli w moim mieście, gdzie ja mieszkam, już jest ponad 7 tysięcy. Więc widać, że te epicentrum kanadyjskie to znajduje się tutaj właśnie w Montrealu. I tak sobie można zadać pytanie, no dlaczego tak jest, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tutaj akurat mamy najwięcej przypadków. I żeby na to pytanie odpowiedzieć, to musimy się cofnąć do początku marca, właściwie to jeszcze do lutego, do 28 lutego, dlatego że w Kanadzie jest spring break, czyli ferie wiosenne, które są w zależności od prowincji albo w marcu, albo w kwietniu. No i tak właśnie wypadało, że w Quebecu te ferie, no ostatni dzień szkoły był 28 lutego. I przez ten tydzień to ludzie właśnie biorą wolne, wyjeżdżają, dużo osób wyjeżdża do innych krajów, podróżują, tutaj się dużo dzieje, są festiwale, ludzie jeżdżą na narty, są duże zgromadzenia ludzi, więc to był czas, gdzie właśnie ludzie mogli się zarazić, bo na świecie zaczęło się dziać już bardzo tak nieciekawie w tym okresie, a tutaj ludzie z Quebecu właśnie wyjeżdżali, bo jeśli dobrze mówię, to jeszcze tylko jedna inna prowincja miała też ferie w tym samym czasie, a wszystkie inne 2 tygodnie po Quebecu. A pierwszy przypadek, który się został odnotowany w Quebecu, był 27 lutego, czyli to zaczęło się właśnie wszystko w tym momencie mniej więcej dziać. Później co się stało? po tym tygodniu ferii dzieci wróciły do szkoły. To był 9 marzec. 11 marca została ogłoszona pandemia, a dopiero 13 marca Quebec wprowadził ten health emergency, czyli ten stan zagrożenia zdrowia, co i tak dobrze zareagowali, dlatego że jako pierwsza prowincja w Kanadzie ogłosiła ten stan, no ale to już tydzień czasu ludzie wrócili do normalnego życia, dzieci wróciły do szkoły, rodzice tam wrócili do pracy, ci co mieli wolne, no i oczywiście zaczęło się później, właśnie chyba 17 czy 18 został notowany pierwszy przypadek śmiertelny w Quebecu. I wtedy widać, że naprawdę był ten wzrost tych zarażeń.
A tutaj chciałam Cię zapytać, dzisiaj rozmawiamy szczególnie o polskiej służbie zdrowia, ale Ty widzisz też to od środka, studiujesz medycynę. Jak służba zdrowia w Kanadzie radzi sobie z koronawirusem?
No, tak jak jest podobna sytuacja jak gdzie indziej na świecie, czyli no, brakuje personelu, brakuje maseczek, brakuje tego sprzętu osobistej ochrony. Ale tutaj jaki jest największy problem, to jest w tych, to nazywa się ten Long Term Facilities Center, czyli te miejsca, jakby te środki opieki długoterminowej. Także tam widać, że jest duży brak personelu, tam są masowe zarażenia, także tam po prostu niektóre tam pielęgniarki się wypowiadają, że praktycznie nie ma pacjenta, który nie jest zarażony koronawirusem. Jeden z najbardziej zarażonych tych ośrodków to znajduje się 10 minut od mojego mieszkania. Także tutaj jest na pewno duży problem. Mam koleżankę, która pracuje w szpitalu, to mówi, że to długo zajęło, żeby się zorganizować, nie? Że nie jest aż tak źle, ale że dużo czasu zajęło, że procedury się zmieniają cały czas. Najpierw kazali, żeby mieć maseczkę, potem, że jednak nie trzeba maseczek teraz, po tym, że trzeba. Także tutaj chodzi, że jest duży problem właśnie z tą organizacją. Tak jak mówię, w tych ośrodkach dla tych starszych osób jest duży ten brak personelu i minister Quebecu, premier Quebecu właśnie nawet wzywa specjalistów, żeby pomagali w tych miejscach, bo po prostu no, nie za mało jest tej służby zdrowia i szczególnie, że te dużo pielęgniarek, tak samo i lekarzy w tych centrach już są zarażeni, więc tutaj jest taki duży problem w tym kierunku właśnie.
To jest przykre, że tak jak dzisiaj rozmawiamy, nie tylko polska służba zdrowia wydaje się być nieprzygotowana, ale tak jak mówisz, w Kanadzie również jest popłoch, tak? Jedni mówią, żeby nosić maseczki, potem mówi się, żeby jednak ich nie nosić. Pytanie do Ciebie, jak oceniasz taką postawę, która niestety jest coraz bardziej popularna w Polsce, że no już ten koronawirus przeszedł, a jeśli nawet nie przeszedł, to i tak się na niego zarazimy, więc wychodźmy z domów, jest piękna pogoda, więc dlaczego by nie wychodzić, pójść do sklepu, pójść sobie pobiegać, pójść na rowerze, bo ileż można siedzieć w domu? Co byś powiedziała tym Polakom, którzy dzisiaj już nie mogą wysiedzieć z domu, już normalnie by chcieli chodzić do szkoły, do pracy, czy chodzić, nie wiem, do kina, czy na siłownię?
No, absolutnie się z tym nie zgadzam i nie popieram takiej postawy. Wiecie, tu już no, tak jak w Quebecu, już miesiąc czasu szkoły są zamknięte, uczelnie są zamknięte, wszystko jest zamknięte, ludzie siedzą w domu, dużo ludzi nie pracuje i co, to wszystko po nic było? Ludzie pracę stracili, ludzie pieniądze tracą, ale to wszystko było po nic? Po co to wszystko było, jeśli teraz mamy wyjść i teraz co mamy się zarazić? Właśnie to musimy w tym wytrwać, żeby jeśli dłużej wytrwamy w tym stanie właśnie izolacji teraz, no to będziemy mieli mniej kłopotów później. I do tego właśnie mówię, rzadko kiedy się zgadzam, kiedy popieram premiera Kanady, Trudeau, ale w tej kwestii właśnie on to samo mówi, że tyle, że już miesiąc czasu się staramy, żeby to jakoś opanować, żeby jakoś zminimizować to rozprzestrzenienie tego wirusa, no to teraz właśnie mówi, ładna pogoda, ale siedźcie w domu, nie wychodźcie, żeby ta nasza praca, co do tej pory żeśmy włożyli w to, nie poszła na marne. Więc to nie jest czas, żeby wychodzić, to jest właśnie czas, żeby jeszcze przetrwać. Jeśli miesiąc czasu daliśmy radę, to jeszcze miesiąc czasu jeszcze damy radę, ale żeby zrobić to teraz prawidłowo, żeby właśnie jak najbardziej to zahamować.
Szczególnie, że tak jak widzimy, w komunistycznych Chinach następuje nawrót zachorowań, także tam już to trwa no przynajmniej kilka miesięcy, a tutaj informacja z Polski, że rząd polski zaczyna znosić ograniczenia od 20 kwietnia. Jak ty traktujesz tę decyzję polskiego rządu, pastor Paweł Chojecki?
No, na razie te ograniczenia tam z 20 kwietnia to zdaje się nie są jakieś...
Jest podzielone na 4 etapy.
Tak. Myślę, że trzeba obserwować ilość zachorowań w Polsce. Nie? Na razie jeszcze nie mamy tego spodziewanego szczytu po wyjazdach świątecznych. To, tak jak powiedziałem, gdzieś w ten weekend trzeba patrzeć, jak na początku przyszłego tygodnia będzie się zachowywała ta krzywa nowych zakażeń. Tu nie wiem, jak jest z tymi testami, czy nie ufam oczywiście rządowi pisowskiemu, tej katokomunie, i nie wiem, czy oni nie będą chcieli, żeby tylko przeprowadzić wybory, nawet już zaczynają przebąkiwać o normalnych wyborach, o normalną drogą. Tu chcą zrobić taki pozór kampanii, że będzie jedna debata w telewizji i tam Duda też wystąpi, to wszyscy będą mieć równo, nie? Czyli wiecie, każdy będzie miał, czym więcej tych kandydatów, to każdy będzie miał krócej, czyli będą mieć po parę minut, a Duda cały czas bryluje, jeździ tam po Polsce jako taki dobry wujek. Pamiętacie płyn dezynfekcyjny i kompromitacja w Jedliczu, gdzie jak Edziu Gierek się zachowywał, także no wstyd i hańba, także na okrągło jest ta kampania Dudy w mediach tych reżimowych prowadzona, także to na tę debatę żaden porządny kandydat w ogóle nie powinien pójść w tych warunkach, także ja się boję, że oni będą sztucznie obniżać statystyki i wprowadzać złagodzenia po to, żeby na tym tle te wybory stały się czymś oczywistym. Nie? To, że nie można było kampanii prowadzić, to, że ryzykują życie wielu ludzi, to ma zostać zepchnięte w kąt, a te właśnie te uwolnienia, takie pseudouwolnienia, które oni teraz robią, to ma usprawiedliwić wybory. Moim zdaniem to jest zmarnowanie, tak jak powiedziała Kasia, to jest zmarnowanie tego wysiłku i tych pieniędzy, które ludzie stracili, rozłąki, po to, żeby tylko kacykowie pisowscy dalej swoje dupy grzali na tych fotelach różnych w tych spółkach Skarbu Państwa i żeby rozkradali państwo i niszczyli, sprzedając komunistom chińskim naszą gospodarkę. To jest tylko po to, a potem nastąpi jeszcze większa fala zachorowań.
Mnie trochę przeraziła wypowiedź profesora Andrzeja Zybertowicza, doradcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który powiedział, że nie pamiętam, by w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego była monitorowana procedura reagowania państwa na pandemię. To mówi profesor Andrzej Zybertowicz, czyli no czego możemy się spodziewać, jeśli doradca
To jest rzeczywiście niezwykły krok profesora Zybertowicza, że on po prostu publicznie ściąga gacie całej elicie pisowskiej.
Obnaża jakby brak tego
obnaża
przygotowania.
Obnaża kompletną, można powiedzieć, taką i arogancję, i indolencję władzy. To jest po prostu niepotrzebne nikomu ciało. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, zobaczcie, jeszcze raz powtarzamy, nie rozpatrywało przygotowania państwa na pandemię. I jak tłumaczy profesor Zybertowicz? No, że mieli 15 różnych zagrożeń.
Szum informacyjny.
Akurat tego nie wybrali. No to zobaczcie, to wystarczyło sobie włączyć telewizję i iść pod prąd. Tyle tylko musieliście dziady sakramenckie zrobić. Włączyć telewizję, iść pod prąd i byście wiedzieli, jakie są zagrożenia. Pamiętacie, jak chyba w 2017 czy którymś roku powiedziałem, że ekipa Prawa i Sprawiedliwości, jeśli nie oprze się na biblijnych chrześcijanach, to upadnie?
Był lipiec 2017 roku, tuż po zdradzie prezydenta Dudy.
Tak. Zapowiedziałem klęskę PiSu wtedy. I profesor Zybertowicz, człowiek przecież o wielkiej wiedzy, znający też zagadnienia duchowe, napisał książkę Samobójstwo oświecenia, gdzie powiedział, że ratunkiem jest właśnie odwołanie się do biblijnego chrześcijaństwa. Nie? Że jeśli nie będzie chrześcijan, którzy rozprawią się, można powiedzieć, z tym mitem oświeceniowym w przestrzeni politycznej, to państw, to cywilizacja upadnie, nie? Czyli ten człowiek teraz mówi, że mieli 15 różnych zagrożeń, nie potrafili wybrać właściwego. O czym to świadczy, profesorze Zybertowicz? To świadczy o tym, że nie macie Bożego błogosławieństwa. Może macie procedury, może macie limuzyny, może macie agencje rządowe, ale zabrakło wam najważniejszego. I dlatego, mając wszystkie informacje na biurku, zachowaliście się jak ostatni głupcy i nie przygotowaliście Polskę na atak wirusem komunistycznej partii Chin. Gdybyście słuchali telewizji Idź Pod Prąd, mielibyście Boże błogosławieństwo. Bo to my właściwie, dzięki Bogu oczywiście, nie naszej mądrości, dzięki Bogu, bo tak właśnie działa Boże błogosławieństwo, właściwie rozpoznaliśmy zagrożenia i właściwie reagowaliśmy, mówiąc zarówno rady dla Polaków, zróbcie zapasy, bo idą ciężkie dni, szczególnie leków, środków higieny.
A pisowski minister Michał Dworczyk publicznie wyśmiewał się.
I mówiłem do rządu, rozwińcie teraz wojska chemiczne, rozwińcie służby medyczne wojskowe, zbudujcie wokół dużych miast szpitale polowe, żeby nie mieszać chorych, wiecie, tutaj ktoś na raka się leczy, a tu przywiozą karetki z zakaźnymi, będą wjeżdżać.
Ale to już się dzieje.
Ja wiem, przecież oni nie posłuchali, bo oni mieli 15 innych dupereli na biurku. Powinniście się spalić ze wstydu. Jakbyście byli ludźmi honoru z czasów II Rzeczpospolitej, to wiecie, co już by było.
My mówimy,
ale to jest komunistyczna banda, kato komuna, bez honoru, bez odpowiedzialności. Tylko świnie przy korycie. Rządzić, kraść, rabować, niszczyć. To jest ich motto.
Szczególnie teraz to boli, kiedy walka trwa o życie Polaków. My mówimy o wojnie, która dzisiaj się toczy na całym świecie. Mówimy również o tym, że w Polsce potrzebne są nowe elity. Dzisiaj rozmawialiśmy również o nowych rozwiązaniach, jak uleczyć polską służbę zdrowia. Także Kasiu, mam nadzieję, że jak tylko skończysz studia medyczne w Kanadzie, zasilisz tutaj ekipę Idź Pod Prąd też od tej strony medycznej, bo na pewno twoje doświadczenie i przykłady z Kanady bardzo się przydadzą.
Ale od razu ci powiem, oczywiście wiesz o tym, ale no naszym widzom powiem, że na pewno w przeciwieństwie do tej katokomunistycznej bandy nie zaproponujemy ci pierwsza praca pozycji w ministerstwie. Tak jak powiedziała wcześniej Krysia, pielęgniarka, zresztą ty już masz za sobą część tego doświadczenia, żeby się w czymś wypowiedzieć, żeby czymś kierować, to trzeba to poznać od, można powiedzieć, od ścierki, od mopa, od basenu, tak jak w szpitalu i tak dalej, i tak dalej. Ale życzę ci też kariery ministerialnej, jak już, że tak powiem, twoją skroń przypruszy porządnie siwizna.
Była z nami Katarzyna Wierbol.
Przecież nie wiem, czy kobiecie można tak życzyć.
Montrealu.
Ale lekarzowi można.
Dość specyficzne życzenia pastora Pawła Chojeckiego. Dziękujemy ci, Kasiu, za twój komentarz. Cieszymy się, że pomimo tego wszystkiego jesteś w dobrej kondycji, pełna optymizmu, także pozdrowienia dla ciebie i dla całej rodziny. Do zobaczenia następnym razem. A my już teraz przechodzimy do ogłoszeń. Tak jak mówiłam, za 2 tygodnie odbędzie się konferencja kreacjonistyczna online z Erikiem Chomwindem. Możecie się na nią już teraz zapisywać. zjazd.chrześcijan@idzpodprad.pl, a na stronie Idź Pod Prąd znajdziecie szczegóły tego wydarzenia. Ilość miejsc ograniczona, także zachęcamy Was, żebyście już w ten weekend na nią się zapisali. Mamy również przypomnienie o akcji hashtag nie kupuję chińskiego. Chcesz do upadku komunizmu w Chinach? Dołącz do bojkotu chińskich towarów i przyłącz się do akcji telewizji Idź Pod Prąd hashtag nie kupuję chińskiego. Prześlij swoje zdjęcie z hashtagiem na kontakt@idzpodprad.pl. Przypomnienie, że można słuchać Idź Pod Prąd, radia Idź Pod Prąd przez telefon. Wystarczy zadzwonić pod numer 81 466 93 16. A tam pojawiają się w naszym radiu nowe audycje. Dzisiaj o 20:00 kolejna odsłona audycji dla dzieci Wieczorek. Także zapraszamy tylko w radio Idź Pod Prąd. Jeśli chodzi o naszą ulotkę koronawirus i co teraz, jest już wersja hiszpańska polska i francuska. Tej ulotki tutaj podziękowania właśnie dla Kasi i dla jej siostry Doroty. Znajdziecie te ulotki na stronie megachurch.pl. Jeśli chodzi o elektroniczną ofertę sklepu Idź Pod Prąd, to polecamy Wam książkę Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm i kreacjonizm, nowość w formie e-booka, cena 12 zł, książka pastora Pawła Chojeckiego Trudne wersety, cena 10 zł i Wielka przygoda z Biblią 101-dniowy eksperyment, cena 8 zł. Możecie zamawiać pisząc na adres sklep@idzpodprad.pl. A przypominamy Wam, że już w tę niedzielę, 19 kwietnia o 19, czas patriotów. Temat: Partia Ruch 11 listopada wykreślona. Co dalej? Myślę, że czeka nas ciekawa dyskusja. Już teraz możecie przesyłać swoje pytania na adres kontakt@idzpodprad.pl. A dzisiaj jest piątek, czyli o 20.30, nie o 19.30, zmiana godziny, Studium Biblii, list do Hebrajczyków.
Tym razem wyjątkowo, bo codziennie o 20.30 list do Galacjan, do kościołów w Galacji, a dzisiaj to jest projekt już, który od ponad pół roku realizujemy. Stąd co tydzień są odcinki zwykle listu do Hebrajczyków. Już jesteśmy w 10 rozdziale, czyli zbliżamy się do końca. Stąd chcę doprowadzić ten projekt do końca.
Temat nie porzucajcie, a w sobotę o 20.30 Biblia w czasie zarazy. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, ofiary z dzieci. Poważny temat, zdaje się, że to jest jeszcze reportaż z Izraela. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękuję Wam, że byliście z nami pomimo różnych trudności, ale my się nie poddajemy, tylko gnamy dalej. Także jeśli jest taka możliwość, prosimy o dołączenie jeszcze tego klipu. Gnamy dalej.
Pastor od naszych kierowców i maszynistów. Tym razem od maszynistów, ale kierowcy chyba też odnajdą się w tych klimatach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tu, właśnie otoczony tym murem, to jest pole garncarza, które Judasz dostał, pieniądze, srebrniki, które dostał za zdradę Jezusa. To pole kupił. Później starał się oddać pieniądze. Arcykapłani nie chcieli ich przyjąć. I w tym miejscu się powiesił. Dolina Hinnon to jest miejsce... jedno z najbardziej odrażających, bo był tu śmietnik, ale wcześniej Kananejczycy przed Żydami tu właśnie składali ofiary z dzieci. Jak dzisiejszy, można powiedzieć, zamęt na temat małych dzieci wiąże się z tym miejscem? Aborcja przedstawiana jest jako środek do wygody, jako sposób szczęścia dla kobiet, czy przynajmniej uniknięcia nieszczęścia. Dokładnie w tym celu tutaj składano swoje małe dzieci na ofiary bożkom, żeby lepiej się powodziło rodzicom. Czy widzisz analogię?